A teraz już byśmy może króciutko sobie przypomnieli, o czym mówimy, o czym mówiliśmy. A więc dobiega historia Jakuba do końca. Praktycznie powoli, powoli żegnamy się z Jakubem, bo Boże światło przenosi się na jego syna Józefa. I w zasadzie ostatnio, czy przedostatnio zaczęliśmy mówić o Józefie. Zaczęliśmy mówić o Józefie. Ostatnio także mówiliśmy o Józefie. Zanim więc będziemy rozważać ciąg dalszy na temat Józefa, przeczytajmy stosowny fragment Bożego Słowa, a mianowicie 39 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 39 i zwróćmy uwagę na 6 pierwszych wierszy. 39 rozdział, strona 47 i zwróćmy uwagę na 6 pierwszych wierszy. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem. Także wiodło mu się dobrze i przybyło w domu pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa i spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. A Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. Powtórzmy sobie, o czym mówiliśmy, gdyśmy rozważali rozdział 37. 37 rozdział, 38 opuścimy, ponieważ on jest takim wtrąconym rozdziałem. Nie mówi ani o Jakubie, ani o Józefie. Mówi natomiast o Judzie i Tamar. To jest zupełnie inny temat i to jest taki wtrącony rozdział. My chcemy kontynuować tę myśl o Jakubie, jego bracia, jego synach, a zwłaszcza o Józefie. I jak pamiętacie, ostatnio mówiliśmy, że w rodzinie Jakuba nie układały się w sposób poprawny warunki. A więc sytuacja nie była poprawna, atmosfera nie była przykładna, nie była budująca. Złożyło się na to wiele powodów. Po pierwsze dlatego, iż Jakub, może dlatego, że Józef no, był co prawda nie najmłodszym, ale urodził się z Racheli, w jakiś tak szczególny sposób kochał Józefa. Kochał Józefa. I w związku z tym, że kochał Józefa, także jemu sprawiał najpiękniejsze, największe, najlepsze prezenty. Kupował mu szaty i tak dalej. I widząc to, pozostali bracia Józefa, pozostali synowie Jakuba zazdrościli Józefowi tego, że ojciec go tak kocha i ojciec mu ofiarowuje co najlepsze prezenty. Złożyło się na to jeszcze i to, że Józef miewał sny, z którymi trochę nieostrożnie dzielił się ze swoimi braćmi. O tym mówiliśmy poprzedniego razu. I mówiliśmy, że braci zżerała zazdrość, która w końcu przemieniła się w nienawiść. Tak zazdrościli Józefowi, iż w wierszu 4 jest powiedziane, nienawidzili go. A więc zazdrość przemieniła się w nienawiść. Taki jest bowiem szlak zazdrości. Takie są cechy zazdrości. Jeśli ktoś, kto ma skłonności do zazdroszczenia, do nieopanowania zazdrości, nie walczy z zazdrością, nie zmaga się z tym objawem ciała, nie krzyżuje swojego ciała, to ta zazdrość może w pewnym momencie spowodować, że zaczyna nienawidzieć tego, komu zazdrości. I tak właśnie było z braćmi Józefa. Bracia Józefa zazdrościli, a potem to przeszło w nienawiść. I zauważcie, Biblia powiada, że ta nienawiść blokowała im usta. Biblia powiada, że nie potrafili się zdobyć na choćby jedno dobre słowo pod adresem Józefa. Bracia z tego samego ojca, choć z różnych matek, nie potrafili się zdobyć na choćby jedno dobre słowo. Ja nie wiem, dlaczego tak dalece dali się opanować zazdrości i nienawiści. Nie potrafili się zdobyć na choćby jedno dobre słowo. Więcej, wiersz 19 powiada, że nawet nie potrafili nazwać go swoim bratem. Nazywali go mistrzem snów. Ani razu z ich ust nie wyszło słowo nasz brat Józef, syn naszego ojca, nasz brat, mistrz snów. I innymi pogardliwymi określeniami nazywali Józefa. Widzicie, do czego może doprowadzić straszliwy grzech, jakim jest zazdrość? Dlatego każdy wierzący, jak już apelowałem ostatnio, powinien bezwzględnie kontrolować swoje serce i wyrzucać z niego wszelkie objawy zazdrości, usuwać choćby najmniejszy cień zazdrości. Bo jeśli pozwolimy temu ziarnu rość, to ono się wyolbrzymia i wydaje straszliwy owoc. Taki choćby, o jakim czytaliśmy w relacjach Józef i jego bracia. I teraz zauważcie, że zazdrość, dalej nienawiść, nie zatrzymała się na tym. Bo oto, gdy czytamy 37 rozdział, gdy czytamy ciąg dalszy 37 rozdziału, to jednego dnia Jakub, ojciec, posłał Józefa, aby zobaczył, aby sprawdził, gdzie pasą stada jego bracia. I Józef poszedł. I teraz przypomnijcie sobie, jak się oni uradowali, w cudzysłowie, kiedy zobaczyli Józefa. Kiedy zobaczyli Józefa, czy się rzeczywiście uradowali? Tak, uradowali się, ale z innego powodu. Oto czytamy, że gdy ujrzeli z daleka, zanim się zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Popatrzcie, do jakich skutków prowadziła ta niewinna, początkowa zazdrość. Ale przypomnę, przecież do tego samego doprowadziła zazdrość Kaina. Kain także zabił swojego brata Abla. A czym się kierował? Zazdrością. Czytamy wyraźnie, że w 4 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, że Kain zazdrościł swojemu bratu Ablowi i zabił swojego brata Abla. Skracając, przechodząc do Nowego Testamentu, a czym się kierowali uczeni w Piśmie, kapłani, faryzeusze, sadyceusze, zabijając Jezusa? Czymże się kierowali? Zazdrością. I zazdrość także i tutaj doprowadziła do uśmiercenia. No, na szczęście Saul, powodowany zazdrością, nie potrafił, nie był w stanie uśmiercić Dawida, ale też usiłował Dawida zabić, kierując się tylko zazdrością. Tylko zazdrość. I w związku z tym zazdrość jest czymś, jeszcze raz powtarzam, z czym absolutnie nie można żyć, nie wolno żyć. Trzeba się jej pozbyć, wyzbyć i to jak najszybciej, jak najszybciej. No ale może ktoś zapytać, no to jak mam reagować, kiedy widzę, że komuś się powodzi lepiej niż mnie, że ktoś jest przystojniejszy niż ja, że ktoś ma lepsze powodzenie niż ja, że za kimś tam się chłopcy oglądają, a ja siedzę w kącie i nikt nawet na mnie nie zerknie, to jak ja mam reagować? To jak ja mam reagować? Czymś naturalnym jest, że wtedy wlewa się zazdrość. Jesteśmy nawet gotowi posądzać o to, o owo. Jak reagować? Nie ma chyba innej drogi, racjonalnej drogi, jak ta, o której mówi Biblia. Błogosławić tego człowieka, któremu się lepiej powodzi. Błogosławić temu, który ma lepsze, w cudzysłowie, wzięcie niż my. Błogosławić temu, który jest zdolniejszy niż my. Bo przecież myśmy sobie życia nie wybierali, myśmy sobie drogi nie wybierali, myśmy sobie nie wybierali tego, jak będziemy wyglądać. Takimi nas Bóg stworzył. I Bogu za to mamy być wdzięczni, a tych, którzy są i lepsi niż my, albo przynajmniej w naszym przekonaniu są lepsi niż my, błogosławić. No niestety bracia Jakuba się na to nie zdobyli. Postanowili go zabić tylko dlatego, że mu zazdrościli. Na szczęście, w jakiś sposób Duch Święty znalazł dostęp do sumienia Rubena. Do sumienia Rubena, bo czytamy w 37 rozdziale, że Ruben powstrzymał swoich braci przed tym czynem. Robił wszystko, żeby do tego nie dopuścić. W związku z tym, co zrobili? Wrzucili go do wyschniętej studni. Gdzieś tam w pobliżu była wyschnięta studnia, więc złapali Józefa i wrzucili go do tej wyschniętej studni. Ale kiedy to zrobili, podnieśli swoje oczy i zobaczyli, że na horyzoncie pojawiła się karawana Ismaelitów. W związku z tym postanowili wykorzystać tę sytuację i jeszcze na tym zarobić. A więc zbić interes, sprzedać Józefa jako niewolnika, a więc zarobić na tym, na swoim bracie. I tak się też stało. Czytamy w wierszu 28, że sprzedali Józefa do Egiptu, a zatem Józef został sprzedany do Egiptu. No ale teraz jak wytłumaczyć ojcu, co się stało z Józefem? Co powiedzieć ojcu, co się stało z tym, którego on posłał, aby zobaczył, gdzie pasą jego bracia stada? Co z tym zrobić? Pamiętacie, co zrobili? Wzięli szaty Józefa, zabili jednego koziołka i w krwi tego kozła umoczyli szaty i zanieśli do ojca z gotową odpowiedzią. Tak, twojego syna prawdopodobnie rozszarpał dziki zwierz. Co więc oni zrobili? Jak nazwalibyśmy ten czyn? Kłamstwem. To było kłamstwo. Okłamali swojego starego ojca. Okłamali swojego starego ojca. Kogo? Jakuba. Pomyślcie teraz o Jakubie. Co on zrobił, gdy jego ojciec był stary i ślepy? Izak, gdy był stary i oślepły. Co on zrobił? Ubrał się w szaty czyje? Ezawa. I także okłamał kogo? Swojego starego, niedowidzącego ojca. A zatem, co się tutaj potwierdza? Potwierdza się prawda, że cokolwiek człowiek sieje, to prędzej czy później, nawet w stan sędziwości, rządź będzie. Jakub okłamał swojego ojca Izaaka i oto teraz to samo go spotkało. Został okłamany przez swoich synów. Niestety to wraca, jak powracająca fala. To wraca, jak wraca echo. W związku z tym, co człowiek sieje, to też rządź będzie. Jeśli sieje dobro, błogosławieństwo na lewo i na prawo, to jeśli nawet dzisiaj tego plonu nie widzi, jutro będzie ten plon, w każdym razie za życia swego na tej ziemi, ten plon będzie zbierał. Kiedy o tym mówię, przypomina mi się pewien przykład, autentyczny chyba przykład, który słyszałem z ust nieżyjącego już kaznodziei. Opowiadał on o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w pewnej wsi. Mieszkała tam pewna rodzina i w tej rodzinie był już stary, niedołężny ojciec, który był ciężarem dla syna. Utrzymywać starego, niedołężnego ojca. Czasem to jest problem. W niektórych rodzinach to jest problem. Ojciec potrafił wychować sześcioro, a tych sześcioro nie potrafi wychować, dotrzymać do końca jednego ojca. I postanowił ten syn pozbyć się tego ojca i oddać go gdzieś w mieście, nieopodal leżącym do przytułku dla starców, dla starych ludzi. Zaprzęgnął więc swój wóz, zaprzęgnął wóz i jedzie. A ponieważ droga wiodła pod górę, koń się trochę zmęczył. W związku z tym na szczycie tej góry zatrzymał swój wóz i usiadł na kamieniu, który był przy drodze, ocierając pot z czoła. I siedział tak przez chwilę ten syn. A ojciec, gdy to zobaczył, nagle rozpłakał się. Bardzo rzewnymi łzami zaczął płakać. I syn się pytał: ojcze, co się stało? Boli cię coś? Dlaczego tak płaczesz? A ojciec się odwraca do syna i mówi: synu, dawno, dawno temu, kiedy ja zawoziłem swojego ojca do przytułku, na tym samym kamieniu siedziałem, odpoczywałem. I to, co siałem, to dzisiaj wraca. Czasem jest tak, że ojcowie zbierają plon swego siania, kiedy siali w swojej młodości. A więc dzieci dzisiaj odpłacają tym samym, co oni kiedyś swoim rodzicom zrobili. I w tym przypadku ta prawda się sprawdza. Ta prawda wychodzi na jaw. Tak jak Jakub okłamał swojego starego ojca Izaaka, tak teraz jego synowie okłamują jego. A teraz zwróćmy uwagę na dalsze losy Józefa, bo te dalsze losy Józefa są właśnie przedstawione w rozdziale 39, który czytaliśmy. Czytaliśmy, że Ismaelici zawieźli Józefa do Egiptu, zaprowadzili Józefa do Egiptu. Musicie, kochani, pamiętać, że z niewolnikami się nie zabawiano. Prawdopodobnie tak samo z nim postępowano, jak z wieloma innymi niewolnikami. Związano mu ręce, związano te ręce sznurami, jakimiś powrozami, przypięto do kulbaki konia i prowadzono go za koniem przez pustynię, pośród niebezpieczeństw, po gorącym piasku, na gorącym słońcu, pośród skorpionów i węży, podążał Józef za koniem do obcego kraju, do obcej ojczyzny, do obcego kraju, nie wiedząc, dokąd go prowadzą, nie wiedząc, co z nim zrobią, nie wiedząc, jaki czeka go los. Możemy sobie wyobrazić, co się działo w sercu tego młodego człowieka. A przecież nie popełnił żadnego przestępstwa. Ostatecznie on nie był winien, że ojciec go darzył szczególną sympatią, szczególną miłością. To była decyzja ojca. A zatem możemy sobie wyobrazić, jak bardzo musiało być zbolałe i zranione serce Józefa. Miał prawo dopuścić tak wiele żalu pod adresem swoich braci. Ale o tym nie czytamy. No w każdym razie skuty i prowadzony na sznurku za koniem albo wielbłądem przed po piaskach pustyni. A gdy się znalazł w Egipcie, znalazł się na targu niewolników, bo takowe istniały. I tam został wystawiony jak towar na sprzedaż. Czasem może w filmach widzieliśmy, że kupcy niewolników przychodzili, zaglądali w zęby, jak się zagląda koniom, czy zaglądało koniom, bo dzisiaj już koni praktycznie nie ma w użyciu. A więc zaglądano w zęby, sprawdzano mięśnie, sprawdzano stan jego kości, tak jak towar. Aż wreszcie ktoś tam, a wiadomo kto, Tym kimś był Potyfar, człowiek wysoce postawiony, bowiem był dowódcą straży przybocznej Faraona, więc człowiek zaufany Faraona, kupił go od Ismaelitów i sprowadził go do swojego domu. Zrobił go niewolnikiem w swoim domu. I muszę powiedzieć, że kiedy po raz kolejny nad sytuacją Józefa w niewoli w domu Potyfara się zastanawiałem, poruszyło się moje serce. Mam nadzieję, że to też zauważyliście, co i ja zauważyłem. W tych trudnych okolicznościach, z dala od ojca, z dala od braci, z dala od swoich najbliższych, zupełnie w obcym kraju, zupełnie wśród obcych ludzi, którzy go nim pomiatali jak towarem, jak nie człowiekiem. Ale oto w wierszu drugim czytaliśmy o czymś niezwykłym. Czytaliśmy mianowicie, że w tych trudnych okolicznościach Pan był z Józefem. Pan był z Józefem. Takiego stwierdzenia nie czytamy wcześniej. Dopiero teraz po raz pierwszy dowiadujemy się, że Pan był z Józefem. Po raz drugi jest to stwierdzone w wierszu 21 wtedy, gdy Józef znalazł się jeszcze w trudniejszej sytuacji, gdy Józef znalazł się w więzieniu. Także jest napisane, że Pan był z Józefem. A zatem wynika z tego, że jeśli chodzi o wierzących ludzi, najbliższą społeczność z Bogiem, ku naszemu zdumieniu, odczuwają oni nie wtedy, kiedy im się najlepiej powodzi. Wtedy, kiedy nie mają żadnych, absolutnie żadnych problemów, prawda? Że wierzący ludzie najbliższą społeczność z Bogiem odczuwają właśnie wtedy, kiedy znajdą się w jakichś trudnych okolicznościach. Tak było z Józefem. Wtedy doświadczają, że Pan jest z nimi. I znowu pozwolę sobie posłużyć się pewnym snem, który kiedyś ktoś opowiadał. Opowiadał, że przeżywał bardzo ciężki okres w swoim życiu, bardzo trudny okres w swoim życiu. I zastanawiał się, dlaczego tak trudny okres w swoim życiu musi przeżywać? Dlaczego? I oto śnił mu się taki sen. Widział siebie samego we śnie, że idzie przez pustynię, ale ilekroć razy się oglądnął za siebie, to widział, że pozostawia ślady on i ktoś obok niego idący, bo ślady są podwójne, jego i czyjeś. I kiedy pytał, Panie, czyje to są ślady? Czyje to są ślady obok moich śladów, obok mnie idącego po pustyni? Synu, to są moje ślady. Ja jestem z tobą. Nawet tu na pustyni jestem z tobą. I oto przyszedł nad jakąś rozpadlinę, nad jakąś przepaść. I teraz musiał się uporać z tą przepaścią, z niebezpieczeństwem zagrażającym jego życiu. Zszedł więc w bardzo, bardzo trudnych okolicznościach i przeszedł przez tę dolinę. I kiedy znalazł się przez tę rozpadlinę, kiedy znalazł się na drugiej stronie, odwrócił się, żeby popatrzeć i ku jego zdumieniu zauważył, że te drugie ślady się urwały tam nad przepaścią. Tam po prostu się skończyły te drugie ślady. Że od tego momentu były tylko jedne ślady. I on taki trochę rozgoryczony mówi, no tak, Panie, tak to właśnie z Tobą jest. Jak jest dobrze, jak było dobrze, toś szedł ze mną. A jak się zaczęły problemy, trudności, ktoś mnie zostawił samego, ktoś został tam po drugiej stronie, a ja musiałem się sam borykać, przechodząc przez te rozpadliny. I nagle usłyszał głos: synu, jakżeż ty się mylisz? To wcale nie było tak. To wcale nie było tak. Kiedy się znaleźliśmy nad tą przepaścią, rozpadliną, której groziła ci śmierć, ja wziąłem ciebie na swoje ręce. I dlatego widzisz tylko jedne ślady, bo ja cię przeniosłem. Jak orzeł piskle swoje przenosi na skrzydłach, tak ja cię przeniosłem przez tę rozpadlinę, a teraz znowu pójdziemy razem. Nasz Bóg jest wspaniałym Bogiem. Halleluja. My czasem nie zrozumiewamy dróg Pana, nie zrozumiewamy Jego prowadzenia, nie rozumiemy, dlaczego to albo tamto, ale popatrzcie, Józef, o Józefie jest powiedziane, że w tych najtrudniejszych momentach jego życia, podczas najciemniejszej nocy jest stwierdzone, Pan był z Józefem. Pan był z Józefem. Ja nie wiem, czy Józef był tego świadomy, że Pan jest z nim, czy też nie. Bo trzeba, bracia i siostry, przyznać, powiedzieć tak oto, że diabeł, wróg, kłamca, bardzo często, gdy przechodzimy przez takie trudne przeżycia, przez jakie przechodził Józef, przychodzi z kłamstwami, żeby nas okłamywać, że Pana nie ma z nami, że Pan nas opuścił, że Pan nas zostawił, że Pan się nami nie interesuje. I wielu wierzących ludzi w takich okolicznościach wpada w panikę, wpada w depresję, przygnębienie. Taka jest taktyka diabła. Gdy czytamy Pismo Święte, to zauważamy, że tak się właśnie działo. Izraelici byli przekonani, że Pan jest z nimi, gdy ich wyprowadzał z Egiptu możną, potężną ręką. Izraelitom nie trzeba było tłumaczyć, że Pan jest z nimi, kiedy się Morze Czerwone rozdzieliło. Oni śpiewali na chwałę Pana, kiedy przeszli na drugą stronę. Nie trzeba ich było przekonywać, że Pan jest z nimi. Ale kiedy potem weszli na płaską pustynię i szli jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień i wody nie było, nagle podzielili się na dwie partie, na dwie części. 17 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej powiada, że gdy doszli do Refidim, jedna grupa mówiła, Pan jest z nami, a druga grupa mówiła, skoro Pan jest z nami, to dlaczego nie ma wody? Okoliczności świadczą, że Pana nie ma z nami. I zaczęli się przekonywać. Nie wiem, jakich argumentów teologicznych używali, żeby się wzajemnie przekonać, że Pan jest albo Pana nie ma z nimi. W każdym razie zaczęły się pojawiać wątpliwości, czy Pan jest z nimi, czy Pana nie ma z nimi. Okazuje się, że diabeł miał dostęp do umysłu prawie połowy Izraelitów i przekonał ich, że Pana nie ma z nimi. I wtedy Pan to usłyszał. I pamiętacie, Pan powiedział, dlaczego wy mnie kusicie? Dlaczego wy mnie kusicie? Dlaczego mnie kusicie? Przecież ja powiedziałem, że będę z wami, że was poprowadzę w dzień i w nocy. Dlaczego wy mnie kusicie? No ale kusiciel skusił ich do tego, żeby przestali wierzyć, że Pan jest z nimi, a przyczyną były te trudne okoliczności, z jakimi się spotkali. Podobny przykład spotykamy w księdze proroka Ezechiela. W księdze proroka Ezechiela Izrael został podbity przez Babilończyków, przez króla Nabuchodonozora. Jerozolima została zburzona. Wiele miast zostało zburzonych. I co czytamy w księdze proroka, w tejże księdze czytamy, że ludzie zaczęli wątpić w to, że Pan jest z nimi. Ludzie zaczęli wątpić w obecność Pana między nimi, dlatego postanowili budować sobie świątynki. Skoro ten niewidzialny Pan, no nie wiadomo, czy jest, czy go nie ma, odstąpił od nas, nie ma go, opuścił nas, no to musimy sobie pobudować ołtarzyki, musimy sobie pobudować posągi, którym się będziemy kłaniać. I pamiętacie, zaczął lud izraelski czcić Baala, zaczął lud czcić królową niebios Aszerę, Zaczęły kobiety piec placki dla Aszery i Tamuza, jej syna. A więc zaczęło się totalne odstępstwo od Boga, a zaczęło się wierzenie w bałwochwalstwo, zaczęło się uprawianie bałwochwalstwa. Diabeł w sprytny sposób to wykorzystał. Kiedy? Właśnie w trudnych okolicznościach. A co oni powinni byli zrobić? Pan obiecał, że będzie z nami. Będzie z nami wtedy, kiedy jesteśmy na górach i wtedy, kiedy jesteśmy w dolinach. Pan jest z nami wtedy, kiedy świeci i kiedy nie świeci słońce. On swojego słowa nie cofnął, a skoro nie cofnął, to On jest z nami. Ale ich na to nie było stać. Bracia i siostry, musimy na to zważać. Łatwo się wierzy wtedy, kiedy się wszystko dobrze układa. Kiedy żony nasze są zdrowe, kiedy w małżeństwach naszych nie ma żadnych napięć, problemów, kiedy dzieci nasze są wierzące, są z nami, to wtedy tak jakoś łatwo się wierzy, że Bóg jest Bogiem cudów. Ale kiedy zaczynają się problemy, to jakżeż łatwo jest wtedy dopuścić tę myśl zwodziciela, no nie wiadomo jak to tam jest, Bóg się od ciebie odwrócił, Bóg cię nie kocha i zaczyna się popadanie w depresję, i zaczyna się powątpiewanie, i zaczyna się niekiedy nawet odstępowanie od Boga. Musimy być bardzo ostrożni. Myślę, że to nie jest przypadek, że właśnie co do Józefa jest powiedziane, że w najtrudniejszych okolicznościach, wtedy, kiedy został sprzedany jako niewolnik, jest podkreślone, że Pan był z nim. Że wtedy, kiedy go wtrącono do najciemniejszego więzienia, jest powiedziane, że Pan był z nim. Ja chciałbym ci, bracie i siostro, powiedzieć, niezależnie od skali trudności, jakie przeżywasz, wierz, że Pan jest z tobą. On się od ciebie nie odwrócił. Może właśnie teraz w sposób szczególny On ci chce dać do zrozumienia, że On jest z tobą. Trudno mi powiedzieć, czy Józef to jakoś odczuwał, że Pan jest z nim, czy nie. I nie przypuszczam, żeby Józef odczuwał, że ręka Pana jest nad nim, że go dotyka, albo fakt pozostaje faktem, że Pan był z Józefem. Choć może go Józef nie oglądał, nie odczuwał jego dotyku, ale Pan był z nim. Nawet jeśli nie odczuwasz tego dotyku albo czegoś innego, wierz na podstawie Bożego Słowa, że Pan jest z tobą. Bo przecież Biblia powiada, kochani, bo przecież Biblia powiada słowami Ewangelisty Mateusza, 28 rozdział, wiersz 20. Pan Jezus powiada: oto jestem z wami aż do końca dni. Aż do końca dni. Oto jestem z wami. I nie ma nigdzie napisane, że Pan wycofał tę obietnicę. I nie ma nigdzie stwierdzenia, że w jednych okolicznościach Pan będzie swoim dzieckiem, a w drugich okolicznościach Pan go opuści. Biblia powiada: będę z wami aż do skończenia dni. Jakie jest drugie, to powinniście znać, bośmy stosunkowo niedawno to przerabiali i mówili. Jakie drugie imię Bóg Ojciec nadał swojemu synowi? Emanuel. A co znaczy to drugie imię Emanuel? Bóg z nami. Gdy mówisz Jezus, Jeszua, to wyznajesz, że Jezus jest Zbawicielem, bo słowo Jeszua oznacza Pan jest zbawieniem. Wyznajesz, że nie ma w innym imieniu zbawienia, że zbawienie jest tylko w imieniu Jeszua, Jezusa. Ale gdy śpiewamy Emanuel, Emanuel, to mówimy Pan z nami, Pan z nami. Jak długo? Wtedy, kiedy jesteśmy młodzi, pełni sił, pełni krzepy? Nie. Pan jest z nami aż do skończenia. To kiedyś jedna siostra ponoć tak powiedziała. Pastor się zwrócił do niej i powiedział, trzęsły się jej ręce już z sędziwości. Pastor powiedział: siostro, trzymaj się Pana! A ona mówi: bracie pastorze, ja się nie muszę trzymać Pana. Jak to nie? Ja się trzymałam Pana, kiedy była młoda, a teraz widzisz, moje ręce się trzęsną, to On mnie teraz trzyma. Bo ja jestem w stanie Go trzymać, już za słaba jestem. On mnie teraz trzyma, czuję ten Jego uścisk na mojej dłoni. Halleluja. Pan nasz dobry jest. On jest wierny. Obiecał, obiecywał, obiecał i on słowa dotrzymuje. I zdumiewającą rzecz możemy zauważyć, gdy czytamy o tym, że Pan był z Józefem. Jak już powiedziałem, nie potrafię powiedzieć, bo to nie jest napisane. A Pan był z Józefem, tak iż wiodło mu się dobrze i przybyło w domu pana swego Egipcjanina. Ale zwróćcie uwagę, nawet jeśli Józef nie był tego świadomy, że Pan jest z nim, może był, może nie był. Wiersz trzeci odsłania przed moimi oczami ogromną tajemnicę, bo okazuje się, że choć o Józefie nie ma tutaj stwierdzenia, że on był świadomy obecności Pana przy nim, to ktoś był tego świadomy. Kto? Potyfar! No zdumiewające! Ten poganin! Bo przecież nie tylko był poganinem, ale pewnie też niejedną nie przelał wiele krwi jako poganin. Ale on jednej rzeczy był świadomy, że Pan, to znaczy Pan Jego, czyli Potyfar, widział, iż Bóg jest z nim, z Józefem. Zdumiewające. Halleluja. To jest ogromna tajemnica duchowa. Potyfar wiedział, Potyfar był świadomy, że Pan jest z Józefem. Nie wiem, może mu nawet mówił: Józefie, niewolniku, czy ty wiesz, że Pan jest z tobą? Nie wiem, czy tak mówił, czy nie, ale był świadomy, był przekonany, że Pan jest z Józefem. Halleluja. To jest coś niezwykłego. Ale muszę powiedzieć tak, że w tym momencie na mnie i na nas spada pewna odpowiedzialność. To nas stawia w pewnej sytuacji, w pewnej odpowiedzialności. Skoro mówimy, że Pan jest z nami, to przede wszystkim kto powinien o tym także wiedzieć? Nawet jeśli my do końca tego nie jesteśmy świadomi, bo diabeł usilnie pracuje, żeby nam to wybić z naszego serca, przekonać nas, że nie, Bóg nie jest z tobą. Ale ktoś o tym powinien jeszcze wiedzieć. Albo ktoś powinien wiedzieć, że Pan jest z nami. Tak, niechaj świeci światłość wasza, aby ludzie, więc kto powinien wiedzieć? Ludzie. Aby ludzie widzieli i chwalili Ojca, który w niebie jest. Potyfar widział tę światłość w Józefie. Że ta światłość emanowała przez Józefa. Że on jest tą żarówką, która świeci w ciemnościach. On to widział. On to widział. On to wiedział. I tu spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność. Żebyśmy byli tego świadomi, że ludzie nas obserwują, że ludzie patrzą na nas i ludzie mogą widzieć w nas, że Pan jest z nami. Powinni widzieć, że Pan jest z nami. Zwracam się w tym momencie do tych żon, których mężowie są jeszcze niezbawieni. Niechżeż widzą, że Pan jest z tobą, droga siostro. Możesz powiedzieć amen? Zwracam się do tych mężów, których żony jeszcze są niewierzące. Mój drogi bracie, popatrz na Józefa. Niech twoja żona, która jest zapewne bliżej Pana niż był Potyfar, niech widzi, że Pan jest z tobą. Drodzy ojcowie, drogie matki, niech nasze dzieci widzą, że Pan jest z nami. Niech widzą. Drogie dzieci, niech nasi rodzice widzą, że Pan jest z nami. To tak łatwo powiedzieć, jestem wierzący, tak łatwo powiedzieć, chodzę do kościoła, tak łatwo. Ale okazuje się, że ludzie bardziej zwracają uwagę na to, co widzą, niż to, co słyszą. Nie wiem, co mówił Józef Potyfarowi, czy mu mówił o wierze swoich ojców, czy mu opowiadał, jakim wierzącym jest jego ojciec Jakub, Izak, jego dziadek, Abraham. Nie wiem, czy Józef to opowiadał. Pewnie nie, bo Potyfar by go na pewno nie słuchał nawet. Ale to, że Pan był z Józefem, uwidaczniało się szczególnie w postawie Józefa. Pan jego widział, że Bóg jest z nim. I to jest nasza odpowiedzialność, moja odpowiedzialność, aby ludzie, którzy żyją wokół mnie, widzieli świadectwo mojego życia, naszego życia, że Pan jest z nami, że Pan jest z nami. Chciałbym wam także przypomnieć, kochani, że również jeśli chodzi o Jakuba, ojca Józefa, też tak jest napisane, bo kiedy on był u Labana, to także Laban zauważył, poganin zauważył, że Bóg był z Jakubem, że Bóg był z Jakubem. I to może być tak, moi drodzy, że nawet ludzie nam tego nie muszą mówić, że widzą obecność Pana w nas. Ale de facto w rzeczy samej oni widzą. Oni nie zawsze potrafią to przyznać. Potyfar wcale nie mówił Józefowi, ja wiem, że Pan jest z tobą, ale był świadomy obecności Pana w życiu Józefa. I tak to czasem bywa. Tak to bardzo często bywa. Nasi sąsiedzi, nawet jeśli nie muszą nam mówić, ale oni są świadomi, jeśli my prowadzimy właściwie, jeśli nasza postawa jest właściwa, oni są świadomi obecności Pana w naszym życiu. I dalej, gdy idziemy, to także coś zdumiewającego zauważamy. Iż błogosławieństwo, które spływało na Józefa ze względu na to, że Pan był z Józefem, chciejcie to zauważyć, dlatego że właśnie Pan był z Józefem, błogosławieństwo spływało na Józefa, a przez Józefa, za pośrednictwem Józefa, kanału, jakim był Józef, to błogosławieństwo spływało na cały dom Potyfara. A więc jak gdyby Józef stał się źródłem błogosławieństwa, które spływało na dom Potyfara. Przeczytam to całe zdanie. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina ze względu na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Ja, gdybym był na miejscu Józefa, gdybym spotkał się z takim odrzuceniem i z taką postawą mojego Potyfara do mnie, to bym mu pewnie życzył wszystkiego najgorszego. Żeby ci się dom spalił, albo żebyś to, albo tamto, albo tamto. No wyszukiwałbym czegoś różnego, żeby tylko temu Potyfarowi złorzeczyć. Jeśli nie ostentacyjnie, wyraźnie, to przynajmniej w duchu bym mu źle życzył. Ale wtedy bym się zamknął na coś. Wtedy bym uniemożliwił Panu coś. Co? Uniemożliwiłbym, aby Pan przeze mnie dotykał tego człowieka. Wtedy bym uniemożliwił Panu, by mnie użył jako narzędzia. Wszyscy wy, którzy pracujecie, ja już nie pracuję zawodowo. Nie bez względu na to, jak wredni są wasi bosowie, jak niezrozumiałe są ich decyzje. Pamiętajcie, macie się stać kanałami Bożego błogosławieństwa w biurze, gdzie siedzicie, w pracy, gdzie pracujecie. Tam, gdzie jesteście, macie się stać kanałami. Pan chce się wami posłużyć, aby błogosławieństwo Jego spływało na tych, którzy są wokół was. Przecież tak Bóg powiedział do Abrahama. Będę tobie błogosławił, a przez ciebie będę błogosławił otaczające cię narody. A teraz Bóg tutaj błogosławi Józefa, a ponieważ Józef był otwarty, Choć może spotykały go różne przykrości ze strony Potyfara, był otwarty, to błogosławieństwo przez tę otwartość Józefa spływało na cały dom Potyfara. Na cały dom Potyfara. I w tym momencie, gdy to mówię, przypominam sobie pewną dziewczynkę, która została uprowadzona z Izraela do Damaszku. I kiedy została uprowadzona, została sprzedana na dwór pewnego generała. Nazywał się on Naaman. I tenże Naaman zachorował. Nabawił się trądu, jak czytamy. No, a nie jeden zacierałby ręce. A Bóg cię pokarał za to, żeś mi krzywdę zrobił. A nie jeden by powiedział, dobrze ci tak. Miej za swoje. Ale ta dziewczynka otworzyła się na to, by się stać kanałem, Bożym kanałem. I przyszła do swojej pani i powiedziała, o, gdyby tak Pan mógł się spotkać z prorokiem Elizeuszem w Izraelu, na pewno by został uzdrowiony. I tak się stało. Jeśli człowiek się otwiera na Boże błogosławieństwo, jest otwarty na ludzi, dla ludzi, życzy im tego, co najlepsze, chce, żeby byli ubłogosławieni ci, którzy go otaczają, to Pan się nim jest w stanie posłużyć. Pan go jest w stanie użyć. Bądźmy więc otwarci. No bo kim się Pan ma posłużyć? Kim się może posłużyć? Tobą, Józefie, jeśli jesteś w domu Potyfara. Nawet jeśli otacza cię morze zła, nieprzychylności, Bóg się tobą i tylko tobą może posłużyć. Bądźmy tylko otwarci. I oto widzicie, co się działo. Cały dom Potyfara był błogosławiony i spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. No dobrze, a jaką korzyść z tego miał Józef, że Potyfar był błogosławiony? Miał. Bo nagle Potyfar, to jest zdumiewające, ten poganin miał rozeznanie. Na tyle rozeznania duchowego miał, że się zorientował. Zorientował się, tak, to błogosławieństwo spływa na mnie, dlatego że mam w moim domu człowieka niezwykłego, nieprzeciętnego, a tym kimś jest niewolnik o imieniu Józef. I w związku z tym powierzył pod opiekę Józefa cały swój dom. Halleluja. O, niech Pan nam da łaskę, abyśmy byli błogosławieństwem dla naszych domów, jeśli one są jeszcze niezbawione. I aby nasi najbliżsi byli świadomi tego, że żyjemy, nasze domy są pod błogosławieństwem, dlatego że jesteśmy wierzącymi, że my jesteśmy w tych domach wierzącymi. W każdym razie Potyfar powierzył całe swoje mienie Józefowi. I miał do niego takie zaufanie, że o nic się nie troszczył. Dbał tylko o to, żeby się najeść. A Józef się troszczył o resztę. Widzicie, jak Bóg troszczy się o swoich? Co to znaczy, jeśli Pan jest z nami? Co to znaczy, jeśli Pan jest z nami? Jeśli Pan jest z nami, to któż jest przeciwko nam? Nic, jeśli Pan jest z nami. A jednak ktoś był przeciwko temu. Ale kto, to już następny wtorek. Bo druga część rozdziału 39 pokazuje, że diabeł chodził wokół Józefa jak lew ryczący, zgrzytał zębami z nienawiści, że on go chciał poniżyć, zniszczyć, unicestwić. A tymczasem ten człowiek stał się kanałem błogosławieństwa dla Potyfara. Co się działo dalej, jak Bóg da, będziemy mówić w przyszły wtorek. No, chcielibyśmy powstać, aby Panu podziękować.